Bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że jest Was tutaj tylu, że nie przeraziliście się tymi wszystkimi groźnymi informacjami, które niestety wciąż napływają odnośnie chorób. Oczywiście modlimy się za siebie nawzajem, żeby Pan Bóg pozwolił nam służyć w zdrowiu, a jak będzie trzeba, to także i w chorobie, i w cierpieniu. No niestety tak się trafiło, że jeden z prelegentów, który właśnie teraz miał głosić Słowo Boże, czyli ksiądz Michał Olszewski, z tego co wiem, jest na kwarantannie, nie mógł niestety przyjechać i zostałem poproszony, żebym w jego miejsce wygłosił tutaj słowo. Nie powiem, szukałem jakiegoś kapłana, żeby przyjechał tutaj i powiedział, bo ja i tak będę miał jeszcze konferencję o 13, ale było to bardzo trudne, więc niestety nie udało się nikogo pozyskać, kto by chciał tutaj coś powiedzieć i tak właśnie wyszło. I może to jest w tym jakiś Boży palec, ponieważ kiedy już kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie Pan, który jest organizatorem tego właśnie forum ze wspólnoty Kefas, zaproponował, żeby to była jakaś konferencja dotycząca Matki Bożej i tak po krótkiej modlitwie powiedziałem do niego, że będę chciał powiedzieć konferencję o Matce Bożej, która jest nauczycielką pokory i pokoju. I tak myślę, że to się później wzajemnie gdzieś zazębiało z tym, co chcieli mówić inni prelegenci, ale też wewnątrz mnie było takie przekonanie, że trzeba będzie też się odnieść do tematu walki duchowej. Ale powiedziałem sobie, już podałem ten temat, zostawiam go, nie będę już wprowadzał żadnych zmian. I tak wola Boża, że jednak będę mógł powiedzieć obie konferencje, także tą, którą uważam, że potrzeba dzisiaj mówić, o Matce Bożej, która jest wzorem walki duchowej. Ja myślę, że w ogóle dzisiaj jest w cudzysłowie, bo to słowo można oczywiście używać w różnych kontekstach, ale jest jakaś moda na walkę duchową i poniekąd dobrze, że tak jest, ponieważ zaangażowanie wielu ludzi w walkę duchową jest owocem odczytywania znaków czasu i uważnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, który przemawia dzisiaj do każdego z nas. I dzisiaj Duch Święty bardzo mocno wzywa wszystkich, którzy uważają siebie za wierzących, za naśladowców Jezusa Chrystusa, aby włączyli się na 100% do tej ważnej walki o duszę. Tak jak powiedziałem, odczytujemy znaki czasu. Co widzimy w tych znakach czasu? Widzimy mnóstwo ludzi, którzy niestety żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Decydują się na życie w grzechach ciężkich. Nie potrafią rozpoznawać grzechu od stanu łaski uświęcającej. Dla nich jest zupełnie obojętne, co dzieje się w ich życiu duchowym. Czy jest w nim miejsce dla Boga, czy też nie. Jest potworny mętlik, jak to się dzisiaj mówi często, zamęt, jeśli chodzi o wartości. I wielu tych, którym zdaje się, że idą za Jezusem Chrystusem, że są katolikami, no niestety żyje nie po katolicku, nie po chrześcijańsku. W taki sposób, który nie może podobać się Jezusowi Chrystusowi i niestety, ale może też skończyć się ich ostateczną klęską. I ta walka duchowa jest przede wszystkim walką o tożsamość chrześcijanina we współczesnym świecie. O to, kim tak naprawdę jesteśmy. Czy świat, patrząc na nas, jako na katolików, potrafi powiedzieć, tak, to jest naśladowca Jezusa Chrystusa. Patrząc na życie tego człowieka, czuję jakiś wewnętrzny niepokój, bo widzę, że on żyje tak, jak żyje Chrystus. Czuję niepokój, ponieważ konfrontuje swoje życie z jego życiem. Ale ten niepokój jest błogosławiony, bo jest światłem w ciemnościach, w których żyje. On nadaje kierunek. Patrząc się na życie tego człowieka, rozmawiając z nim, mam pewność, że on nie błądzi, że kieruje nim jakaś nadprzyrodzona siła. Sam Bóg. I to jest właśnie istota tej walki, do której każdy z nas jest zaproszony. Najpierw walka odbywa się z samym sobą, z własnymi słabościami, z własnymi mniemaniami o sobie samym, kim jestem, że mogę sobie żyć bez Pana Boga, że poradzę sobie i tak dalej. A więc ten, który naprawdę włącza się w walkę duchową, ten przede wszystkim ma świadomość własnych słabości, tego, że jest zdolne do najgorszych upadków i że musi już dziś podjąć bardzo konkretną walkę i że tą walkę będzie trzeba toczyć aż do śmierci. Walki z samym sobą, z własnymi słabościami, z pokusami szatana. I dopiero później w ten sposób włączamy się w walkę o duszę. I tak mniej więcej to wygląda. Tak przy okazji, pewnie wielu z was wie, że co tydzień w środę, poza trzecią środą miesiąca, pojawiają się w naszym dzienniku moje artykuły już od kilku lat na różne tematy. I tak kilka tygodni temu rozpoczął się nowy cykl dotyczący walki duchowej. Tak więc zapraszam, żeby kupować, czytać te artykuły, bo myślę, że one mogą być takim bardzo dobrym kompendium dla osób, które chcą podjąć taką skuteczną walkę duchową. Pomimo tego, że takich książek jest bardzo dużo, to jednak uważam, że sporo jeszcze nowych rzeczy można sobie dopowiedzieć i trzeba cały czas tej katechezy, nieustannego zapytywania samego siebie, czy ja idę we właściwym kierunku, czy to ma tak wyglądać w moim życiu, jakby tego chciał Pan Jezus. Tak więc nie będę mówił tego teraz, o czym piszę w tych artykułach, może dosłownie pojedyncze zdania, ale to będzie taka sprawa już zupełnie nowa, inna, którą myślę, że też na łamach gazety nie dałoby się wprost opisać, ponieważ ona dotyczy bardzo specyficznej sytuacji, jaka ma miejsce u tych, którzy biorą udział w walkach duchowych. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że coraz więcej ludzi jest świadomych tego, że się chce włączać w taką walkę duchową. I to jest jakiś fenomen. Popatrzmy, ilu ludzi oddaje się dzisiaj w niewolę Matce Bożej. To już jest jakiś akt włączenia się w walkę duchową. Tych ludzi w Polsce z pewnością są dziesiątki tysięcy, jeśli już nie setki. A więc chwała Panu Bogu, że przebudził nas, że widzimy wartość zawierzenia siebie Matce Bożej i nawet uczynienia kroku dalej. Stania się jej niewolnikiem właśnie po to, żeby zbawić swoją duszę i duszę innych ludzi. Żeby iść w sposób doskonały za Jezusem Chrystusem. Tak jak powiedziałem, takich ludzi jest setki tysięcy w Polsce. Fenomenem w Polsce były zawsze wszelkie grupy, które gromadziły się wokół modlitwy różańcowej. Te słynne właśnie róże różańcowe, podwórkowe, różańce święte dzieci. I jeszcze można by mnożyć różne inicjatywy, które zachęcają ludzi do odmawiania różańca. Myślę, że to też jest jakiś fenomen i za to trzeba Panu Bogu dziękować. Mamy wielkie wspólnoty, które łączą osobę Maryi. To są wspólnoty męskie, na przykład Wojownicy Maryi. I jeszcze mógłbym tutaj podać wiele innych przykładów. Takich wspólnot różnią się już tylko nazwami, a więc ta jedna myśl najbardziej znana i rozpoznawalna. Podobnie zaczynają powstawać wspólnoty dla kobiet, które łączy osoba Matki Bożej, pragnienie naśladowania Matki Bożej. I to wszystko pokazuje nam, że Matka Boża została nam dana w Polsce jako ktoś wyjątkowy. Jako ta rzeczywista przewodniczka, która chce przeprowadzić nas, żyjących w tych wielkich ciemnościach, przez te czasy zamętu. I z pewnością wypełniają się słowa, które zostały zapisane w traktacie świętego Ludwika Marii Guignon de Montfort, że w czasach ostatecznych Maryja zgromadzi wokół siebie armię ludzi, którzy jej się oddadzą, którymi ona będzie się posługiwać, żeby doprowadzić ludzi do zbawienia, do Jezusa Chrystusa. Że oni będą znakiem sprzeciwu dla świata, ale też oni będą bardzo atakowani. Tak napisał święty Ludwik. Że oni będą jak ta pięta w ciele człowieka, która została zmiażdżona przez szatana. Bo pięta to jest właśnie taki słaby, ktoś by powiedział, niewiele znaczący element ciała ludzkiego. Ale jednak właśnie ci, którzy stanowią te pięty, właśnie to wydawałoby się to nic w świecie. Oni jednak będą mieli moc, nie sami z siebie, ale z Jezusa Chrystusa, z Maryi, by pokonać szatana, by stanąć do walki z nim. Wtedy, kiedy on liczy na największe żniwo, tak jak napisał święty Ludwik, będzie wiedział, że czas mu się kończy i zrobi wszystko, żeby pozyskać jak najwięcej dusz. I Ludwik napisał, i będzie atakował przede wszystkim tych, którzy zawierzą się Matce Bożej. Będzie usiłował ich przetrzebić, zmniejszyć liczbę osób, które idą za Maryją. Będzie chciał im pokazać, nic nie możesz, jesteś nikim, oddałeś się Maryi, to ja ci teraz pokażę. I takie doświadczenie wielu osób, które zawierzają się Matce Bożej, piszą, dzwonią, SMS-ują, proszę księdza, czy to jest normalne? Zaczynam odmawiać nowennę pompejańską i co się dzieje w moim życiu, w moim małżeństwie, z moimi dziećmi i tak dalej. Co się dzieje z moim zdrowiem? Zaangażowałem się w jakieś ważne sprawy typu 33-dniowe rekolekcje, oddanie się Matce Bożej w niewolę i po prostu mam trzęsienie ziemi w moim życiu. Popatrzcie, jak się szatan wścieka. Chce zrobić wszystko, żeby was zniechęcić, by nas zniechęcić. Bo nie może ścierpieć, że oto opowiedzieliśmy się po stronie tej, która rzeczywiście ma moc pokonać szatana. Zresztą szatan został już pokonany przez śmierć Jezusa Chrystusa. Ale chodzi o stanięcie do tej ostatecznej walki z szatanem właśnie wtedy, kiedy, jak powiedziałem, on liczy na to, żeby jak najwięcej dusz doprowadzić do buntu, do upadku, do odrzucenia Boga. Bez wątpienia to mu się udaje. I udaje mu się nie tylko uderzać w duszę tych, którzy już dawno opowiedzieli się za grzechem, ale niestety uderza także w tych, którzy stoją po stronie Maryi. I to, co jest wielkim nieszczęściem, to jest właśnie przekonanie wielu spośród nich, że wydaje mi się, że jestem przy Matce Bożej, jestem jej niewolnikiem, oddam jej swoje życie i jestem bezpieczny. I szatan nie ma do mnie dostępu. I cokolwiek robię dla Boga, cokolwiek robię w ramach tej walki duchowej, zawsze przynosi dobre owoce. Czy tak zawsze jest? Niestety nie. I o tym właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć, że musimy dzisiaj bardzo uważnie przyglądać się owocom naszego działania. Jeśli jesteśmy tutaj na tym forum, jesteśmy dlatego, bo kochamy Matkę Bożą. Bo naprawdę oddaliśmy jej nasze życie. Ale jeśli chcemy włączyć się w skuteczną walkę duchową, walkę w imię Maryi, to przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie będę uważnie przyglądał się temu, co dzieje się w moim życiu, w relacjach z Bogiem, w relacjach z ludźmi, w relacjach z Kościołem, z pasterzami Kościoła, to wtedy nic z tego, co oczekiwałbym, że pojawi się i będzie dobre. Może okazać się nagle, że to moje trwanie, w cudzysłowie, przy Matce Bożej nie przynosi dobrych owoców, że gdzieś popełniam jakiś błąd. I bardzo ważne jest to, żeby nie poprzestać tylko na jakimś jednym akcie, kiedy oddałem swoje życie Matce Bożej, ale żeby mieć odwagę do tego, by nieustannie trwać w postawie ucznia, by nie bać się formacji. Jeżeli nagle sam uczynię siebie pasterzem i pasterzem pasterzy, jak to dzisiaj niestety wielu robi, to moja wielka przegrana. To wszystko doprowadzi do jakiegoś wielkiego nieszczęścia. Wielu chce dzisiaj włączyć się do walki duchowej w imię Maryi. Ale wiecie, na czym polega problem? Niewielu chce ją naśladować. Tu jest sedno całego problemu i w tym momencie mógłbym skończyć tę konferencję. Ale zostały jeszcze 45 minut, więc chętnie je wykorzystam. Jest problem w naśladowaniu Matki Bożej w naszym życiu. Wyobraźcie sobie, że naprawdę jest wielu ludzi, którzy włączyli się z wielkiej miłości do Matki Bożej w różnego rodzaju formy walki duchowej, typu nowenny pompejańskie, jakaś modlitwa za nieprzyjaciela Kościoła, teraz takie piękne dzieło zaistniało w Polsce i tak dalej. I można by mnożyć. Ale nagle w pewnym momencie, jak dostają łomot od szatana, to się nie mogą pozbierać. I wielu z nich to już dzisiaj gdzieś tam są na obrzeżach, bo tak dostali w 4 litery, że już wiedzą, że coś tam nie zagrało, coś było nie tak. Szatan zna doskonale wszystkie nasze słabe punkty. Matka Boża nie miała żadnych słabych punktów. I dlatego nic nie mógł jej uczynić. I dlatego jest mądrością, aby starać się naśladować Matkę Bożą. Nie tylko będę walczył w imię Matki Bożej, mam tu w ręku różaniec, ja teraz pokażę Czarnemu, gdzie jest jego miejsce. Ale właśnie starać się być jak Matka Boża. Tego dzisiaj bardzo trzeba. Naśladowanie Matki Bożej jest gwarantem zwycięstwa. Co to znaczy naśladować? Analizować jej życie. Analizować jej postawę, duchowość. Stosunek do Boga, do ludzi. I w ten sposób zwykła refleksja nad jej życiem może dać nam bardzo konkretne narzędzia do tego, żeby zwyciężyć w każdej walce duchowej. Nie trzeba niczego więcej. Patrzymy się na życie Matki Bożej i musimy je porównywać z naszym życiem. Musimy bardzo pokornie przyglądać się własnemu życiu, owocom naszych działań, temu, co mówimy, co piszemy, uważnie przysłuchiwać się uwagą na nasz temat. Może ktoś powiedział tobie, słuchaj, coś jest u ciebie nie tak. Odjechałeś. To nie jest zdrowe, co robisz. Musisz bardzo uważać, bo jesteś antyświadectwem, mimo że wydaje ci się, że działasz w imię Boga, w imię Matki Bożej. Ale niestety jest coś nie tak i trzeba być bardzo pokornym, żeby wsłuchać się w to, a może ktoś ma rację. Jeśli nie będziemy przyglądali się owocom własnych działań, efektom walki, którą przeprowadzamy, to zamiast stać się narzędziem Matki Bożej, niestety będziemy narzędziami w ręku szatana. To są bardzo twarde słowa, ale niestety prawdziwe. Bardzo łatwo, w sposób niezauważalny można stać się narzędziem szatana. I ktoś taki będzie przekonany, przecież ja służę Matce Bożej. Mam pełne jej błogosławieństwo. I będzie ktoś taki się zasłaniał różnymi orędziami Matki Bożej, nie zawsze prawdziwymi. Nie zawsze prawdziwymi. Jakie owoce działania pochodzą od Boga? No w Piśmie Świętym jest napisane bardzo konkretnie. Święty Paweł uczy, już tylko wyjątek kilka, pokój, łagodność, jedność. To są owoce działania pochodzącego od Boga. Owoce Ducha Świętego w naszym życiu. To jest właśnie to, do czego ma zmierzać nasze działanie, także jeśli dotyczy walki duchowej. Pokój, łagodność i jedność. A jakie pochodzą od szatana? Spory, podziały, oszczerstwa, nienawiść. Gdyby się tak przyjrzeć różnym komentarzom na Facebooku, jakimi wymieniają się katolicy, to można bardzo łatwo zaszufladkować. To od Ducha Świętego, to od złego. To od Ducha Świętego, to od złego. I jedni i drudzy są przekonani, że idą za Bogiem. Po której stronie stoimy? Jaki jest owoc tego, co wychodzi z naszych ust, naszego działania, spod klawiatury, którą tak łatwo użyć w tej walce, ale czy na pewno walce dla Boga, czy raczej walce z drugim człowiekiem, albo walce o własną wizję czegoś. Tak więc prosta analiza tego, co się dzieje w naszym życiu, pomaga rozpoznać, jaki duch za nami stoi. Problem tylko polega, że nigdy nie możesz być lekarzem we własnej sprawie i że są specjaliści od tego. Są specjaliści, kapłani, spowiednicy. Jeśli będziesz ich lekceważył ich zdanie, to twoja wielka przegrana. I dzisiaj niestety jest potworne zamknięcie wielu ludzi na tak zwane pasterskie upomnienie. Nieraz zdarzyło się, że no jednak jestem kapłanem, więc jestem odpowiedzialny. Wiem, że gdybym kogoś nie upomniał w jakiejś sprawie, w której grzeszy, ja mam grzech. A więc piszę w cztery oczy, prywatnie, słuchaj, to i to nie tak. To nie ta droga, nie to myślenie. I później otrzymuję elaborat. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ksiądz jest tylko człowiekiem, ksiądz się może mylić. Biskupi się mylą, wszyscy się mylą. I tyle z tego upomnienia. I na koniec jeszcze taka osoba dopisuje, błogosławię księdzu w imię Maryi. Super. Jeśli ktoś zlekceważy upomnienie pasterskie, upomnienie kapłańskie, czy to w konfesjonale, czy nawet od obcego kapłana, jest już w drodze w dół. To nie znaczy, że zawsze rzeczywiście ten kapłan może mieć rację. Może nie mieć racji, ale trzeba bardzo to przemodlić, założyć. Tak, on ma rację. Być może Bóg posłużył się tym kapłanem, aby mnie doprowadzić do jakiejś refleksji, skorygować moje myślenie, moje zachowanie. Tak dzisiaj łatwo się szafuje tym zdaniem, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Tylko wiecie, jaki jest problem? Luter bardzo często powtarzał to zdanie. I do czego doprowadziła jego działalność? Do tragicznego w skutkach podziału Kościoła. On też mówił, trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. A jakże często ludzie niestety nadużywają tego zdania z Pisma Świętego. Szatan też jak kusił Pana Jezusa, cytował Pismo Święte. Szatan też może nam podsuwać różne cytaty z Pisma Świętego. Ale po co? Żeby tworzyć podziały, spory, szerzyć oszczerstwa i nienawiść. To nie jest walka duchowa. To nie ma nic wspólnego z tym, co by chciał Chrystus. I to jest taka pierwsza rzecz, którą chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, właściwie druga. Jeśli mamy naśladować Matkę Bożą w jej postawie życiowej, ale też musimy być bardzo otwarci na pasterskie upomnienia. Czasami zdarza się, że jakiś pasterz upomni własnego kapłana, może go nawet suspenduje. I bardzo ważne jest to, jak my na to zareagujemy. Nie jest mądrością, żeby w tym momencie atakować tego biskupa. To nie jest tak, że z łatwością przychodzi biskupowi, o, suspenduje sobie własnego kapłana. To tak, jakby rodzic musiał bardzo surowo ukarać swoje własne dziecko. To też nie jest dla niego łatwe. Zdajcie sobie sprawę. I to nie jest tak, że jakiś biskup uwziął się na jakiegoś kapłana, którego ludzie traktują jak świętego, jak męczennika. Może się pomylił, ale jeżeli się pomylił, to Bóg wyprowadzi z tego dobro. Może to będzie jakaś droga świętości dla tego człowieka. Może początek jakiegoś wielkiego etapu nowego w jego życiu. Bogu podziękować za to, że dał temu kapłanowi, suspendowanemu, ukaranemu łaskę tak wyjątkowego cierpienia, którego nie oszczędził i ojcu Pio, i księdzu Dolindo, i na pewno wielu innym świętym. Ale nie można od razu zakładać, że ten biskup się myli, że to była wielka pomyłka i trzeba teraz atakować, niszczyć, deptać pasterzy, wyzywać od Żydów, masonów i tak dalej. To nie jest postawa Matki Bożej. A więc trzeba umieć przyjmować te pasterskie upomnienia, które dotykają zarówno wiernych świeckich, jak i kapłanów. Bez wątpienia jest w naszym Kościele olbrzymi problem podziałów. Ludzie są strasznie podzieleni. A co jest wolą Bożą? Co jest wolą Jezusa? Bardzo prosto. Otwieramy Ewangelię, czytamy opis ostatniej wieczerzy i tam długa modlitwa Jezusa Chrystusa, w której Jezus kilkakrotnie prosi swojego Ojca, aby ci, którzy pójdą za Nim, byli jednością. Warto sobie to przeczytać w wolnym czasie i w ogóle często wracać do tej modlitwy. I to ma być kierunek naszych działań. To ma być jeden z owoców, który musimy obserwować. Jest problem w wielu wspólnotach, ale także w rodzinach, w małżeństwach, że tej jedności nie ma. Jak wygląda dzisiaj jedność w małżeństwach, w rodzinach? Jedność w Kościele. Już apostoł Paweł pisał, że byli ludzie, którzy mówili, ja jestem od Pawła, a ja jestem od Kefasa. W Polsce to by było, że jedni mówią, ja jestem od ojca Szustaka, jestem od księdza Glasa. Nic nie mam do księdza Glasa, bardzo go lubię, prywatnie mój przyjaciel. Ale tak mi się zrymowało, Kefasa, Glasa. W ogóle był taki fajny komentarz na YouTubie. Chcemy księdza Glasa na prymasa. Ja też bym chciał. Działoby się. Ale chyba nie będzie prymasem Polski, bo jest inkardynowany w diecezji angielskiej, więc co najwyżej mógłby być prymasem Anglii. No, to by się działo jeszcze lepiej. No chyba, że księdza Glasa na Kefasa. Czyli na papieża. No też był taki komentarz. No, super. Ja jestem za. Więc tak oczywiście żartem pozdrawiamy księdza Piotra i modlimy się za niego, bo robi dobrą robotę. Ale jest na pewno taki podział właśnie. Ja jestem za tym, ja jestem za tamtym. A Pan Jezus stoi sobie gdzieś tam z boczku i mówi: hello, ja tu jestem, tu, tu, nie zapomnijcie o mnie. No trochę tak wygląda, że już nawet gdzieś gubimy z oczu Pana Jezusa, bo jesteśmy wpatrzeni w tego naszego guru. Takie sytuacje niestety bardzo szybko doprowadzą do ruiny. I niestety ta ruina jest tworzona rękami tych, którzy chcą rzekomo brać udział w walce duchowej w imię Matki Bożej i którzy chcą działać w jej imieniu, w jej mocy. I oczywiście mógłbym tutaj jeszcze podać wiele innych przykładów takich właśnie podziałów, tego, jak często tkwimy w błędzie, uważając, że mamy rację, że już nic nas nie obowiązuje, żadne posłuszeństwo w Kościele, ani posłuszeństwo pasterzom, ani nikomu, bo wiemy najlepiej, wiemy najlepiej. Ale tutaj nie o to chodzi, żeby teraz mnożyć i czytać, przywoływać te komentarze, które dobrze znamy z codziennej lektury Facebooka. Jeszcze raz, trzeba uważnie przyglądać się owocom naszych działań. Jakie reakcje wzbudzamy w innych ludziach? A przede wszystkim mamy przyglądać się Matce Bożej i stawać się jej wiernym naśladowcą. I to będzie najlepsze, co możemy zrobić. Co było bronią Matki Bożej? I bronią było napełnianie się Bogiem, trwanie i zjednoczenie z Chrystusem, własnym Synem, pokora, posłuszeństwo i jeszcze kilka innych cech, o których zaraz powiem. I jeszcze raz powtórzę, problem polega na tym, że tego nie próbujemy naśladować, że nie widzimy w tym wartości. Chętnie weźmiemy do ręki różaniec, odmówimy jedną, dwie pompejanki, wiele różańców, ale mamy problem, żeby ćwiczyć się w tym, co istotne, właśnie w naśladowaniu Matki Bożej, jej cnót. I warto też w ramach rachunku sumienia codziennego, wieczornego, aby czynił to każdy naśladowca Matki Bożej. Czy to, co dzisiaj robiłem, mówiłem, pisałem, mógłbym włożyć w usta Matki Bożej? Czy Matka Boża byłaby zdolna uczynić to, co ja dzisiaj zrobiłem? Jeżeli sięgamy do źródeł, do tego, co wiemy o Matce Bożej z Ewangelii, to od razu otrzymamy jakieś światło. Nie, Matka Boża nigdy by tak nie postąpiła. Matka Boża nigdy nie uderzyłaby w drugiego człowieka, w jego dobre imię. Matka Boża nigdy nie uderzyłaby w Kościół, w pasterzy, nigdy. Zło oddawała Synowi modlitwą. Zachęcałaby do modlitwy, do różańca, do postu. Stosowałaby bardzo pokorne środki. Nic więcej by nie robiła. I teraz właśnie o tym orężu Matki Bożej, który warto naśladować. Przede wszystkim mamy ją naśladować w miłości. W miłości, jaką miała do każdego człowieka. To jest bardzo trudne umieć kochać. Kochała miłością doskonałą, bo jej Syn kochał wszystkich miłością doskonałą. Ona była Jego Matką, ona była z Nim zjednoczona. Nam z kolei zbyt łatwo przychodzi nakręcić się przeciwko drugiemu człowiekowi, nakręcić się na antypatię, na nienawiść. Wystarczy, że tylko ktoś powie coś, z czym się nie zgadzamy. Jesteśmy gotowi go zgnoić, bez względu, czy to jest osoba starsza, młodsza, czy nosi koloratkę, czy habit. Zrównam go z błotem, najgorszej inwektywy. Niedawno jedna moja znajoma napisała do mnie: proszę księdza, ja nie jestem zwolenniczką nauczania papieża Franciszka, bo po prostu to nie jest mój styl. Może on trafia do wielu ludzi. Ale ja się nie zgadzam, żeby ktoś nazywał go antychrystem. Żadnego człowieka nie można nazywać antychrystem. W środku wszystko we mnie woła, że tak nie wolno. Jakby się ktoś z was poczuł, gdybym ja teraz powiedział do kogoś: ty szatanie. A to jest dokładnie to samo. Powiedzieć do kogoś. Powiedzieć o papieżu, o biskupie, o tobie. Ty szatanie, ty antychryście. To jest grzech przeciwko miłości bliźniego. Ciężki grzech. Jaka porażka, jeżeli jeszcze takie słowa padają z ust osoby duchownej, za którą idzie wielu. Czy to jest duch Matki Bożej, Maryi? Nie. 100% mam pewności, że mówię prawdę teraz. Nie wolno tak robić. A więc doskonała miłość, prosić o ten dar doskonałej miłości do innych ludzi, szczególnie do tych, z którymi się nie zgadzamy. Po prostu myślą inaczej niż my. Tak nas Pan Bóg stworzył, tak jest Kościół. I to też jest dla nas pewna szkoła pokory, że musimy przestawić się na inny rodzaj miłości, trwania w posłuszeństwie i w jedności. Taki, który nas już więcej kosztuje, wiąże się z większymi wymaganiami. Druga rzecz, pokorne środki, jakie stosowała Matka Boża. Śmiałem się, jak kiedyś w szkole zapytałem dzieci, jak się modliła Matka Boża. Dzieci powiedziała, odmawiały różaniec. Matka Boża w Nazarecie odmawiała różaniec. No, faktem jest to, że kiedy się objawiała na przykład dzieciom w Fatimie, to zachęcała ich do odmawiania różańca i trzymała w ręku różaniec. Ale razem z dziećmi mówiła tylko modlitwę Ojcze Nasz. Więc no nie modliła się do samej siebie, to my modlimy się do niej. Ona zanosi nasze modlitwę do Boga. Pokorne środki. To było działanie Matki Bożej. Właśnie w tej cichości Nazaretu modlitwa prosta, modlitwa do Boga. Nie ma bardziej prostszej i pokornej modlitwy niż różaniec. I to ma być zawsze dla nas pierwsze narzędzie rozwiązywania wszystkich problemów. Jeżeli ktokolwiek chce uczestniczyć w walce duchowej, to musi sobie przyjąć do wiadomości. Mniej mówić, mniej angażować się w internecie, ale więcej się modlić. Co mówiła Matka Boża w Giedrzwałcie? Na wszystkie pytania, jakie jej zadawano. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie różaniec. Czy Polska będzie wolna? Tak, ale odmawiajcie różaniec. Czy ustąpią choroby, które wówczas też były? Tak, ale odmawiajcie różaniec. Czy nawróci się jakiś pijak, mój sąsiad, mąż? Tak, ale musisz odmawiać różaniec. Odmawiać różaniec i jeszcze raz odmawiać różaniec. Boli mnie jako kapłana, kiedy mamy październik, miesiąc różańca świętego, ale na różańcu tłumów nie ma. Kilka tych samych osób. No wielu pewnie modli się w domach, super. Ale jednak modlitwa we wspólnocie to jest bomba atomowa. Ona ma naprawdę o wiele większą moc. Trzeba gromadzić się na odmawianie różańca. Trzeba odmawiać różaniec. Matka Boża powiedziała do pewnego mistyka, kiedy odmawiasz różaniec, wiedz, że modlę się u Twego boku wraz z Tobą. I warto sobie o tym przypominać, ilekroć klękamy do różańca, że obok nas jest wtedy obecna Maryja, bo ona tak powiedziała, a ona nie kłamie. I że modli się razem z nami do Boga. I dlatego ta nasza modlitwa ma szansę być wysłuchana. Bo to jest modlitwa Maryi, jej ukochana modlitwa. A Bóg nie odmówi niczego, co idzie przez ręce Maryi. Kolejna rzecz, w której warto naśladować Matkę Bożą, jeżeli chcemy zwyciężać w walce duchowej. Maria zwyciężała, bo całkowicie dała prowadzić się Bogu. Całkowicie dała prowadzić się Bogu. To jej słynne bądź wola Twoja. To był właśnie konkret jej życia. Czy my potrafimy i pozwalamy, aby Bóg nas prowadził? Jak dajemy prowadzić się Bogu? Taki pierwszy naturalny środek, jaki Bóg dał każdemu z nas, aby nami kierować, to właśnie pasterze i kapłani, a kiedy jesteś dzieckiem, twoi rodzice, pod warunkiem, że rzeczywiście są świadkami Boga. Pasterze i kapłani, pierwszy sposób, przez który Bóg chce nas kierować. Pamiętam, jak bardzo mocno mówił mi pewien kapłan, mądry kapłan, kiedy jeszcze byłem w seminarium, żeby być posłusznym spowiednikowi, kierownikowi duchowemu. I on mówił, że w ogóle jak pójdziesz do seminarium, bo to jeszcze było przed seminarium, to koniecznie mniej stałego spowiednika, kierownika duchowego, może to być ta sama osoba i bądź mu posłuszny, nic nie ściemniaj, cokolwiek będzie dobrego czy złego, mów mu to, on tobą pokieruje. I przeszedłem całe seminarium nawet przez cienia wątpliwości, że to jest moje miejsce. A mogłyby być te wątpliwości, bo przecież już szedłem tam po studiach i naprawdę miałem wiele możliwości działania w świecie. I szatan mógłby wykorzystać wiele furtek, żeby udowadniać mi, to nie jest twoje miejsce. Tam w świecie mógłbyś robić dużo rzeczy. Mógłbyś przecież mieć rodzinę, dzieci, być świętym mężem i tak dalej. Ale właśnie ten kapłan powiedział, daj się komuś poprowadzić, daj się poprowadzić kapłanowi. A dzisiaj to tak trochę chcemy sami siebie prowadzić. Jakieś tam wewnętrzne zawiechy, dajemy się prowadzić osobom, które w ogóle nie mają mandatu Kościoła, żadnego, samozwańczym prorokom, których niestety jest wielu i będzie coraz więcej. Wystarczy, że coś powie kontrowersyjnego, uderzy w Kościół, w papieża. To już jest góry. Widać to wyświetlenie na YouTubie. Jak łatwo dzisiaj zrobić ultrapopularny film i wsadzić w internet wśród katolików popularny. Fajnie, żeby było tam słowo masoneria, szatan w tytule i jeszcze tam dołożyć trochę do piecyka. To wtedy bomba będzie, 100 tysięcy wyświetleń. Tak, a jak wsadzę ten film, że Matka Boża wzorem walki duchowej, to ja nawet nie wiem, czy będzie 10 tysięcy, no może 20, zobaczymy. Zobaczymy. Ale dzisiaj ludzie już nie chcą słuchać tego, co pokorne. Oni chcą bomby, oni chcą bomby, bo o szatanie było. Proszę księdza, niech ksiądz przyjdzie, koniecznie o szatanie nam mówi. Właśnie. Jeszcze, żeby udowodnić, że Franciszek to szatan, mason, Żyd i nie wiem kto jeszcze. To będziemy księdza słuchać, pójdziemy za księdzem wszędzie. Ale to nie o to chodzi. To nie jest droga Matki Bożej. Dzisiaj dajemy się niestety prowadzić wielu samozwańczym prorokom i pasterzom. I takich niestety jest wielu. Kolejna rzecz, a więc tak jak powiedziałem, mamy się dawać prowadzić Bogu przez swoich pasterzy, kapłanów. Znajdź sobie kogoś takiego pokornego, doświadczonego, mądrego kapłana i dobrze byłoby, żebyś się z nim czasem nie zgadzał, bo to znaczy, że coś powiedział, co będzie uderzało w twoje ego, w twoją pychę, że pokazuje ci to, nad czym masz pracować, bo jeżeli ty szukasz sobie takiego przewodnika, który mówi ci tylko to, co wygodne, z czym zawsze się zgadzasz, to nic z tego nie będzie. Niestety, miałem taki przykład pewnej kobiety, która jeździła do mnie przez jakiś czas do spowiedzi, ale wiem, że ona była tylko do momentu, kiedy ja mówiłem rzeczy, z którymi ona się zgadzała, które były dla niej dobre. Ale jak już wchodziłem delikatnie w takie sprawy, nad którymi miała pracować, oj, to tam już ją czarny szarpał. I w pewnym momencie przestała przyjeżdżać. Powiedziała, już znalazłem sobie nowego. Dzisiaj niestety nasz problem polega na tym, że szukamy sobie dokładnie takich pasterzy, którzy nam odpowiadają. Ale wtedy trzeba przyglądać się owocom własnego życia i przez nie starać się ocenić, czy to jest dobry pasterz, czy on prowadzi mnie we właściwym kierunku, czy pracuję nad sobą, czy przypominam Matkę Bożą, czy raczej narzędzie w ręku złego ducha. Kolejna rzecz. Dziś szatan najskuteczniej uderza w dzieci Maryi przez pokusę zniechęcenia. Kiedy rodzi się takie zniechęcenie? Zniechęcenie rodzi się wtedy, kiedy przychodzą przeciwieństwa, jakieś trudności. I niestety porzucamy wiele dobrych dzieł. Ja na przykład podziwiam Pana, który organizuje to forum, bo on miał dużo przeciwności. Zgadza się? O, właśnie, tak dzwoniliśmy od czasu do czasu i tak do końca. I wewnętrznych, i zewnętrznych. I nawet państwo ostatnio się do tego dołożyło. A on spokojnie, robimy to forum, odbędzie się. I tak do końca, naprawdę. Podziwiam. To jest coś nadprzyrodzonego, nie dać się zniechęcić. Inny naprawdę już by 3 razy powiedział, dobra, odwołujemy. No. Porzucamy wiele dobrych dzieł. Zwycięstwo Maryi polegało na tym, że we wszystkich przeciwnościach kochała Pana Boga. I cokolwiek spotykało ją trudnego, było to tylko okazją, żeby jeszcze mocniej Go uwielbić. W udrękach dziękowała Mu. Uwielbiała w trudnościach. Dla Maryi trud i krzyż były okazją, by złożyć Bogu ofiarę. I dzięki temu jej modlitwy były zawsze wysłuchiwane, bo jej modlitwy były złączone z bardzo konkretną ofiarą. Ktoś to kiedyś powiedział i w 100% się z tym zgadzam, na gruncie pewnej kontemplacji życia Matki Bożej, że autentycznie zaraz po Jezusie Chrystusie na Maryi Bóg dopuścił najwięcej cierpień spośród wszystkich ludzi na ziemi. Chociaż nie była biczowana, nikt jej korony cierniowej na głowę nie nałożył, ale była biczowana duchowo. Korona cierniowa była na jej sercu. Bardzo cierpiała od ludzi, którzy byli blisko niej, i to cierpienie doświadczała od najmłodszych lat. Warto poczytać sobie niektórych mistyków, którym Bóg dał łaskę przyglądania się życiu Maryi. Naprawdę Bóg jej nie szczędził cierpień. Ona we wszystkim Boga uwielbiała. Nie było chwili w jej życiu, w którym nie byłoby obecnego cierpienia, trudu, krzyża. A pomimo wszystko zachowała pokój i wiele, wiele potrafiła wypraszać, jednocząc swój krzyż z krzyżem własnego Syna. Nie zmarnowała żadnego cierpienia, jakie doświadczała. A więc nie poddawajmy się pokusie zniechęcenia. Starajmy się uczynić wszystko to, aby przeprowadzać te dzieła, które są pobłogosławione przez Boga, przez Kościół. A jeżeli pojawiają się te trudności, to tylko Bogu za nie dziękować, bo tym bardziej uwidoczni się Jego chwała. Kolejna sprawa związana z Matką Bożą, którą powinniśmy naśladować. Duchowe zjednoczenie Maryi z jej Synem. Ona była z Nim nieustannie zjednoczona. Ono trwało przez całe jej życie. I dlatego była taka skuteczna w przezwyciężaniu zła i pokus szatana. Szatan nie miał do niej najmniejszego dostępu, tak jak nie miał do Jezusa. Czy my potrafimy się jednoczyć z Jezusem? To jest różnica, być zjednoczonym z Jezusem, a działać w Jego imię. Bo my częściej działamy w Jego imię, albo nam się tak wydaje, niż trwamy w zjednoczeniu z Chrystusem. Trwać w zjednoczeniu z Chrystusem i znowu po owocach poznamy. To jest tak działać, że w życiu moim i moich bliskich jest jedność, pokój, cierpliwość, łagodność i tak dalej. To jest właśnie owoc zjednoczenia z Chrystusem. To jest życie w prawdzie, którego dzisiaj bardzo brakuje, jeszcze o tym będę mówił. Często niestety zamiast tego zjednoczenia z Jezusem, z Jego wolą, bardzo często idzie nasza samowola, brak rozeznawania, czy na przykład w danej sprawie Bóg błogosławi. Problem w ogóle polega dzisiaj w tym, że nie potrafimy rozeznawać. Bardzo przydałyby się takie rekolekcje o rozeznawaniu. Ja kiedyś jako kleryk pojechałem sobie na takie i naprawdę dużo z nich skorzystałem, jak bardzo ważne jest nauczyć się rozeznawać w swoim własnym życiu. Albo w ogóle nie rozeznajemy, albo są to rozeznania powierzchowne, fałszywe. Wydaje nam się, tak, to jest dobre, słuszne, robimy. I niestety później owoce tego są złe. Albo na przykład zamiast trwać w zjednoczeniu z Chrystusem, to znaczy w 100% oprzeć się na Jego łasce, na Jego mocy, to coraz częściej opieramy się albo na samych sobie, albo na jakichś narzędziach, które mogą być zawodne, jeżeli Bóg ich nie chce, albo też to są jakieś takie typowo środki ludzkie, którymi raczej Bóg się nie pobłogosławił. Przykład, no niestety, ale to się zaczyna dziać, że coraz więcej wspólnot zaczyna walczyć o swoje prawa w sądach, bo się pojawiają jakieś tam konflikty lokalne i tak dalej. Tutaj ktoś został obrażony, jakiś świecki charyzmatyk zaczął grozić, pozwę ciebie do sądu. To jakaś świecka wspólnota też niby działają, ewangelizują, jakiś jeden, drugi kapłan miał pewne uwagi do nich, słuchajcie, jakieś machloje finansowe, nie wolno tak robić. Podamy księży do sądu. Tutaj kolejny jakiś inny głosi świecki z Pismem Świętym w ręku, a jak jeden czy drugi kapłan też zwrócili mu uwagę na jakieś nadużycia, to pozwę was do sądu. Szargacie moje dobre imię. Wszyscy działali w imię Boże. Ale nie byli zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. I to, co przed momentem zasygnalizowałem, sprawa prawdy. Jedną z najpotężniejszych broni Matki Bożej było to, że zawsze trwała w prawdzie. Zawsze trwała w prawdzie. Jest w naszym życiu tak, że czasami mówimy, że muszę kłamać, muszę żyć w tych półprawdach, żeby właśnie w moim życiu był spokój, żeby nie jątrzyć, żeby nie było czegoś gorszego. Tak się czasami ludzie spowiadają, prawda? Ja muszę kłamać, no niestety muszę kłamać. Czy Matka Boża musiała kłamać? A co się działo, kiedy ludzie zaczęli widzieć, że jest w ciąży, a nie mieszka z Józefem? Czy wiecie, jesteście w stanie wyobrazić sobie, jak reagują ludzie w małych miasteczkach, wioskach, kiedy widzą pannę, nieładnie mówiąc, z brzuchem, a nie ma męża? Ile jej się obrywało i co ona się tłumaczyła? Ona nawet Józefowi nic nie powiedziała. Ona zostawiła to Bogu. Dopiero Bóg zadziałał w życiu Józefa przez sen. I to dał mu obraz, że to dziecko pochodzi rzeczywiście od Boga. On nie przypisywał niczego złego Maryi, bo był czysty. Ale też nie rozumiał. I Bóg mu dał tą łaskę, światło. Matka Boża się nie tłumaczyła. Nie uciekała się do żadnych kłamstw. Jest bardzo poważnym problemem, że chcemy ugrać coś w Kościele dla naszej wspólnoty, ale też i w rodzinach, w małżeństwach, uciekając się do kłamstwa. To jest dramat, kiedy na przykład czasami ktoś mnie tam zaprosi na jakieś rekolekcje czy coś i nagle w pewnym momencie ja łapię kogoś na jakimś kłamstwie, że słuchajcie, umawialiśmy się inaczej. To nie tak miało być. Co wy chcecie? Jakie tu mają być owoce? Pytałem, dogadywaliście to z księdzem proboszczem, była zgoda księdza proboszcza, przyjeżdżam, okazuje się, ksiądz proboszcz niczym nie wie, nie było żadnej jego zgody. Jakie to ma być błogosławieństwo dla takiego działania? Kogo okłamujecie? Siebie? Mnie? I można by mnożyć wiele różnych przykładów. Tutaj ksiądz proboszcz się zgodził, widziałem się z nim w zakrystii. Mamy jego błogosławieństwo. Ale naprawdę trzeba dzisiaj tak wszystko zawczasu ustalać, dopytywać, bo ja nie chcę brać udziału w czymś, co jest zbudowane na kłamstwie, bo to nigdy nie wyda dobrych owoców. Matka Boża uczy nas, że prawda zawsze zwycięża zło, że prawda zawsze pokonuje grzech, że do prawdy należy ostateczne zwycięstwo, że to Jezus jest prawdą. I przykre, kiedy z powodu kłamstw rozpada się wiele dzieł, które mogłyby być dobre, gdyby były budowane na prawdzie. I rozpadają się dzieła i wspólnoty, i rodziny, małżeństwa i tak dalej. Tak więc naśladować Matkę Bożą w tym stuprocentowym umiłowaniu prawdy. Ale pamiętajmy, za prawdę zawsze się płaci. Trwać w prawdzie to znaczy przyjąć na siebie niemały krzyż. Kolejna cnota Matki Bożej warta naśladowania. Konkretny oręż w walce duchowej. Maryja była w sposób doskonały napełniona Duchem Świętym. Jej modlitwa, każda modlitwa była z Bożego Ducha. Ona była tego świadoma i z tego zjednoczenia z Duchem Świętym czerpała niewyobrażalne łaski. I każdy z nas może powiedzieć, otrzymaliśmy Ducha Świętego na chrzcie, na bierzmowaniu, modlimy się we wspólnotach, szczególnie odnowy w Duchu Świętym. Patrzmy jeszcze raz na owoce. Czy rzeczywiście są owoce obecności Ducha Świętego w nas? Bez wątpienia takim znakiem, że działamy w Duchu Świętym, jest rozeznawanie. Na przykład święty Jan Paweł II oczywiście często bazował na swoim doświadczeniu, wielkiej wiedzy, ale zawsze rozeznawał to, co ma zrobić. Szczególnie, jeżeli miał jakieś trudne sprawy, to potrafił zostawić wszystko, wziąć do ręki różaniec i chodzić, i modlić się gdzieś tam po Watykanie, czy jeszcze wcześniej, jak był biskupem w Krakowie. I dopóki nie dostał jakiegoś światła do konkretnej sprawy, to nie ruszał tego. I dlatego nie popełniał błędów. I tak postępuje wielu ludzi, których znam. Znam taką jedną kobietę, która jest psychologiem, przychodzą do niej różni ludzie z ciężkimi problemami i ona mówi, proszę księdza, ja naprawdę modlę się, kiedy oni mi opowiadają tę historię. Ja w sercu modlę się, Boże, daj mi światło, żebym się nie pomyliła. I naprawdę ona robi niesamowite rzeczy jako psycholog. Dostaje od Pana Boga takie konkretne rozeznanie co do konkretnego przypadku, że tam nie ma błędów, bo rozeznaje. I tak samo też czyni wielu kapłanów na przykład w konfesjonale. I tu myślę, że jesteście w stanie odczytać, kiedy przychodzicie do konkretnego kapłana, do konfesjonału. Czy to, co mówił, jest z Ducha, czy też od Niego samego. Matka Boża zachęca nas, byśmy w czasie każdej mszy świętej napełniali się Duchem Świętym. Że to ma być ten pierwszy i najważniejszy moment naszego napełniania się Duchem Świętym. Dlatego bardzo dobrze postępują ci, którzy chodzą nawet i codziennie na Eucharystię, jeżeli mają taką możliwość. To jest najlepszy możliwy moment napełniania się Duchem Świętym. Miałem kiedyś ogromny znak zapytania względem pewnej wspólnoty, która zresztą już nie istnieje, rozwiązała się, działała w duchu odnowy w Duchu Świętym. A więc nie była to stricte odnowa w Duchu Świętym, ale coś takiego na kształt. Oni mieli wielki problem, żeby uczestniczyć we mszy świętej, nawet tej niedzielnej, wspólnotowej, parafialnej, a już w tygodniu nie było takiej możliwości, ale oni się strasznie często spotykali na salce, żeby się modlić o wylewanie Ducha Świętego. Pieśni i tak dalej. Ale jak ksiądz mówi, słuchajcie, zaraz będzie msza, chodźcie na mszę świętą. Nie, 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 bo my się tu teraz modlimy, przezywamy Ducha Świętego. No ale chodźcie na mszę świętą. Nie, nie, bo my teraz tutaj w salce czujemy, że coś nie zrozumieli w kwestii Ducha Świętego, prawda? No nie zrozumieli, więc ta wspólnota nie miała prawa przetrwać. Ale co swoje namąciła w tej parafii, to namąciła. Namąciła. Więc mamy trwać w zjednoczeniu z Duchem Świętym jak Matka Boża. Matka Boża także uczy nas uwielbiać Boga za wszystko, co nas spotyka. I o tej sprawie, jakim jest uwielbiać Boga za wszystko, za nasze życie, za nasze istnienie, za to, kim jesteś, o tym jeszcze będę mówił w drugiej części konferencji, to jest właśnie potężny oręż w naszym ręku, kiedy uczymy się tego od Matki Bożej. Wtedy uderzamy szatana w samo jądro jego pychy. On miał z tym problem, nie potrafił Bogu dziękować, nie potrafił Boga uwielbiać. Z jego pychy zrodził się bunt i do tego buntu szatan usiłuje zwieść każdego człowieka. Spotka cię coś trudnego, zbuntuj się przeciwko Panu Bogu. Ilu ludzi tak ma? Ktoś bliski umarł, pojawiło się jakieś nieszczęście, chore dziecko, współmałżonek z problemami. Bunt wobec Pana Boga i już jesteś na gruncie czarnego. Uwielbiaj Boga, jeżeli chcesz wypchnąć szatana ze swojego życia, z tej przestrzeni tak bardzo grząskiej i niebezpiecznej. Uwielbiaj, dziękuj mu. Tak robiła Maryja. I wtedy nic szatan nie może tobie zrobić. Walka duchowa, tak jak powiedziałem, to naśladować Maryja. A jaka była Maryja? Zawsze kochająca, zawsze pomocna, zawsze hojna. W tych słowach określił Maryję pewien z mistyków, któremu Bóg pokazał życie Maryi. Tak mogę w trzech słowach streścić życie Maryi. Zawsze kochająca, zawsze pomocna, zawsze hojna. Gdy zasiewamy dobro i miłość w świecie, wtedy czynimy piekłu o wiele więcej szkody niż wieloma naszymi pustymi zaangażowaniami. Zasiewać tymi prostymi środkami dobro w świecie. Kochać, pomagać i być hojnym. Walka duchowa to także walka z tymi prostymi sprawami, które są w naszym życiu. Armia amerykańska uchodzi za jedną z najskuteczniejszych na świecie na polu bitwy. Ale tam jest taka jedna zasada. Chcesz wygrać dzisiaj bitwę, pościel rano dobrze swoje łóżko. A więc chcesz wygrać walkę duchową, zrób to, co do ciebie należy. Wczoraj widziałem takiego mema. Przegrałem dziś walkę duchową. Nie włożyłem naczyń po sobie do zmywarki. To jest prawda. Jeżeli chcemy zwyciężać w tych wielkich bitwach duchowych, zacznijmy zwyciężać w tych małych, codziennych bitwach, choćby związanych z naszymi obowiązkami. Jak pracujesz w zakładzie pracy? Jak studiujesz? Jak się uczysz? Przykładasz się do swoich zajęć, obowiązków? Przykładasz się do swojego małżeństwa? Niedawno musiałem komuś napisać właśnie taką trudną prawdę. To była osoba, no, która chciała zreformować kościół, papieża, biskupów, ale miała swoje małżeństwo w rozsypce. I powiedziałem, ciekawe, dlaczego właśnie ci, którzy najwięcej widzą zła w Kościele i mają gotowe recepty na naprawę Kościoła, biskupów, papieża, nie potrafią posprzątać na własnym podwórku. Podwórku własnego małżeństwa, wychowywania własnych dzieci. Gdzie tutaj tkwi problem? Zacznij od tych drobnych spraw codzienności. Chcesz być skutecznym w walce duchowej? Zadbaj, żeby w twoim domu było wszystko na swoim miejscu. Żeby dobrze wypełniać swoje obowiązki. Bez wątpienia Maryja swoich pracach i obowiązkach domowych była bardzo solidna. Raczej nie wchodziło się do jej domu w Nazarecie jak nie wiem do czego. Wszystko nie na swoim miejscu. Moc słowa proszę. Maria o wszystko prosiła. A kto prosi, otrzymuje. Poprosiła swojego syna, kiedy widziała dramat młodych małżonków w Kanie Galilejskiej. I bez wątpienia w wielu sytuacjach zwracała się do swojego syna z prośbą. Proszę, proszę. Modlitwa prawdziwa jest właśnie wtedy, kiedy płynie z serca, kiedy prosimy Boga o to, co jest głęboko zakorzenione w naszym sercu, co jest bliskie naszemu sercu, kiedy wynika z miłości. A więc prosić Boga, nie wymuszać na Nim, jak niestety dzisiaj wielu robi. Wymusza na Bogu. Problem niestety czasami takich, ja bardzo cenię i doceniam te modlitwy charyzmatyczne, bo są piękne, wspaniałe i pełne mocy, ale no po prostu nie znoszę, jeżeli już ktoś zabawia się w wymuszanie na Bogu. I był taki jeden, też niestety świecki charyzmatyk, ale pewnie tacy księża też są. I wykrzykiwał do Boga, no wręcz wymuszał na Nim, że jakaś tam konkretna łaska uzdrowienia ma się dokonać. Więc to było tak w pewnym momencie już niepokojące, o co właściwie chodzi. Jakby chciał wydzierać Bogu jakąś łaskę. Czy tak postępuje Maryja? No raczej nie. I jeszcze kilka spraw już tak na koniec, bo czas nam się kończy. Maryja przestrzegała wszystkich Bożych przykazań. I także szabatu. To był dla niej dzień święty. Dzień odpoczynku, błogosławieństwa, dziękczynienia. Chcemy naśladować Maryję, szanujmy niedzielę. Tu nie tylko chodzi o to, żeby to była to właśnie okazja do tego, żeby pójść na mszę świętą, ale potem robimy jakąś pracę, która została i czeka, pracę zawodową. Tu zabieramy się za jakieś tam porządki i tak dalej. Zapominamy o świętowaniu niedzieli. O tym, że mamy wtedy właśnie odpoczywać. Modlić się, może więcej czytać Słowa Bożego, jakiejś wartościowej lektury, być z rodziną. Popatrzmy, jak spędzamy niedzielę, drodzy wojownicy i niewolnicy Maryi, bo się często z tego nie spowiadamy, aby można dużo pokazać naszych słabości. Szanujmy Boże przykazania, trzecie Boże przykazanie. Nie jest dobrze, kiedy wiele wspólnot właśnie angażuje się w różne takie niekonieczne sprawy właśnie w tym dniu. Przygotowując się do czegoś, właśnie w niedzielę będziemy cały dzień w pracy jakiejś tam konkretnej, fizycznej i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz. Szatan nienawidzi Maryi i przegrywa, bo Maryja była doskonale pokorna. Cały czas była i jest świadoma, że jest służebnicą Pańską. A nasz błąd polega na tym, że często wydaje nam się, że to Bóg ma być na nasze usługi. I to jest właśnie to, co wcześniej mówiłem. Problem wymuszania na Bogu różnych spraw. A za mało tego, bądź wola Twoja. I jeszcze jedna rzecz właśnie trochę wiążąca się z tą niedzielą. Troska o nasze ciało. Unikać tego wszystkiego, co czyni je niezdolnym do służby. Życie Maryi było bardzo proste. Raczej nie było u niej problemu na przykład z przejadaniem się, co jest jakimś wielkim problemem w tych dostatnich krajach, jak już jest też Polska i później jest rozleniwienie albo też ucieczka, jakieś inne sprawy zmysłowe. Jest problem pychy względem własnego ciała. Ciało często nie jest wykorzystywane właściwie, dlatego też później no nie dziwmy się, że mamy problem na przykład, żeby móc fizycznie podołać pewnym sprawom, które mogłyby wiązać się z duchową walką. Jakże często niektórzy mówią, że no chcę odmawiać tę pompejankę, ale jak już tak zostaje na koniec dnia, to ja już później śpię. Musi być jakaś higiena ciała względem tego, jak układamy sobie dzień. Jeżeli przed pompejanką obijesz się jakąś obfitą kolacją, no to przepraszam, nie jesteś w stanie odmówić trzech różańców. Będziesz spał po pierwszej dziesiątce. I tu mógłbym mnożyć różne sprawy. Oglądasz jakiś tam program, serial, bo to karmi twoje zmysły, ciekawość i tak dalej. Później sięgasz do różańca, jesteś w stanie myśleć o różańcu modlitwie, kiedy nafaszerowałeś się jakimiś bodźcami. Patrzmy na to, co się dzieje z naszym ciałem. Niech ono właśnie będzie prowadzone z troską, jak o najlepsze narzędzie, które nie może służyć do wszystkiego. Niedawno dzwoniłem do mojego brata kucharza i mówię mu, słuchaj, poleć mi jakiś jeden nóż, taki dobry, bo tam potrzebuję do kuchni, trochę gotuję. I on mówi, no ale do czego ma być ten kucz? No do wszystkiego. Nie ma noża do wszystkiego. No i mi tam wysłał jakiegoś linka i no tak, niestety wylądowałem z 9 nożami. Jeszcze nie wiem, o co chodzi z nimi, ale jeszcze się będę uczył. Ponoć dobre, była promocja. No właśnie. I już dosłownie ostatnie dwie rzeczy. Maria była bardzo życzliwa ludziom. Bardzo życzliwa ludziom. Tak właśnie mówią o Maryi mistycy. I pamiętajmy, życzliwość otwiera ludzkie serca. Życzliwość otwiera ludzkie serca. Cokolwiek chcemy załatwić w kościele z biskupami, z kapłanami, pasterzami, bądźmy dla nich życzliwi. A jeżeli przed kamerą siada jakiś pan świecki i głosem nauczyciela ze szkoły wymyśla biskupów od najgorszych, bo na przykład się zgadzają na komunię na rękę, to ja czuję coś nie tak. Mówię, chłopie, przegrałeś na wstępie. Tu nie ma w twoich słowach życzliwości, miłości i tak dalej. Wiele rzeczy nie da się wam przeprowadzić, jeśli nie będziecie potrafili życzliwie rozmawiać ze swoimi kapłanami, pasterzami, biskupami, także między sobą, w rodzinach, w małżeństwach, w zakładach pracy, żeby nawracać swoich, tych, z którymi żyjecie i pracujecie. Bądźcie dla nich życzliwi. Otworzycie w ten sposób ich serce najlepszym kluczem, jakim otwierała Maryja. I już naprawdę ostatnie zdanie. Siłą Maryi była miłość i przebaczenie. Tego uczyła się od swojego syna, który wybaczył swoim oprawcom. Nigdy nie było w nim złości czy zemsty. A więc miłość do człowieka, zdolność do przebaczenia nawet największych krzywd ma być miarą naszej miłości do Boga, miarą naszej miłości do Matki Bożej. Amen. Dobrze. I to byłoby na tyle w tej części. Kolejna o godzinie 13, ale wcześniej jeszcze jest przerwa i jeszcze konferencja, ale to już Pan powie.